Doktor Ted Hildebrandt, Stary Testament, Historia, Literatura i Teologia, wykład 26. Tak naucza doktor Ted Hildebrandt w swojej Historii Starego Testamentu, kurs Literatury i Teologii, wykład końcowy numer 26, od Salomona do Roboam, Jeroboam, aż do Achaba, a następnie niektóre proroctwa mesjańskie. Przegląd odstępstwa Salomona. Chcę tu dość szybko omówić pewne sprawy, więc po prostu. Będziemy w pewnym sensie uderzać i uciekać, gdy będziemy przeglądać ten materiał. Zacznijmy więc od tego. W górę. Ostatnim razem mówiliśmy o Salomonie i mówiliśmy, że Salomon jest najmądrzejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył. Potem powiedzieliśmy, że pod koniec życia w pewnym sensie rujnuje mu życie. Skończy z tymi wszystkimi kobietami, skończy na oddawaniu czci innym bogów i on ma te problemy. To dość interesujące, że jest najmądrzejszy. Człowiek, jaki kiedykolwiek żył, okazuje się bardzo głupim człowiekiem. Właśnie to, że on ostrzegał swoje dzieci, to jest rzecz, którą sam schrzanił. Więc co się skończy? Wydaje mi się, że to się dzieje i zastanawiam się, czy to zauważyłeś, czy kiedykolwiek zauważyłeś, ludzie, którzy są naprawdę mądrzy, stają się jednocześnie naprawdę głupimi. Więc ty. Zdobądź to połączenie z tyłu mądrości, która jest właściwie mądrością i szaleństwem czasami krzyżówka. Dzięki Salomonowi sytuacja się odwróci. Te same rzeczy. Że ostrzegł młodzieńca przed cudzołożnicą i pójściem za innymi bogami, właśnie to, w czym sam uczestniczy. Salomon odwraca się więc od Boga. Ma tam spore problemy. To przywołuje list do Hebrajczyków 6 i mnóstwo innych rzeczy o tym, czy jesteś zbawiony, zawsze jesteś zbawiony, ale zachowamy to dla Nowego Testament. Tak czy inaczej, przyjrzeliśmy się mądrości i szaleństwu oraz powiązaniom pomiędzy nimi w narracji. Podział monarchii. Dzieje się tak, że ponieważ Salomon szuka innych bogów, wkracza Bóg, rozdział 11, i pozwólcie, że przeczytam tylko to, rozdział 11, werset 11, Pan powiedział: Salomon, ponieważ takie jest wasze podejście i nie dochowaliście mojego i mojego przymierza.
Machine translated by Google. 2.
Dekrety, zauważcie, nie zachowaliście mojego przymierza, przymierze było wielką rzeczą dla Boga. Nie zachowaliście mojego przymierza i moich przykazań, które wam wydałem. I z całą pewnością odbierze wam królestwo i oddaję któremuś z waszych podwładni. Jednakże ze względu na Dawida, twego ojca, nie zrobię tego w czasie. Twoje życie. Dlaczego więc Salomon zostaje oszczędzony? Ponieważ Dawid był jego ojcem. On faktycznie mówi, ponieważ Dawid był twoim ojcem, nie zrobię ci tego, bo jesteś dziecko Dawida. Bóg oszczędza Salomona w imieniu Dawida, co jest naprawdę interesujące tam koncepcja. Teraz nastąpi podział królestwa na północ i południe. Dzwonię. Ci dwaj goście, bracia Boam. To jest moment, w którym królestwo się rozpada. Południe jest będzie Roboam, a Roboam jest synem Salomona. Roboam będzie w linii Dawida. Roboam będzie królem Judy. Juda to zrobi. Być na południu. Jest więc jedno plemię na południu, które pozostaje w linii Dawida. Juda na południu. 10 plemion na północy daje się ponieść temu facetowi.
Jeroboam.
Zatem Jeroboam, który w rzeczywistości jest antagonistą Roboama i Jeroboama, ustawia się na północy. Północ będzie nazywana Izraelem, południe będzie nazywane Juda. Zatem w tym momencie królestwo się rozpadnie i jest to dla nas wielka sprawa, Izrael. Pod rządami Saula, Dawida i Salomona królestwo zostało zjednoczone. Teraz 10 plemiona, na których czele stoi Efraim, udadzą się na północ. 10 plemion z północy udają się do Jeroboama, który nie jest Dawidem. Potem południe, jedno plemię, Juda, uda się do Roboama. Zatem przyjrzymy się temu ponownie. Mamy tu do czynienia z podziałem królestwa, to, co nazywają upodzieloną monarchią, w przeciwieństwie do zjednoczonej monarchii. Dezjednoczona monarchia to Saul, Dawid i Salomon. Podzielona monarchia to banda królów na północy, Izrael, i gromada królów na południu, Juda. Niektóre daty, które warto znać: 1000 przed naszą erą, 722 przed naszą erą i 586 PNE będą 3 lub 4 randki, o których chcę, żebyście wiedzieli. Pierwszy. Data, o której chcę, żebyś wiedział, to jaka? Co, David? Dawid pochodzi z 1000 roku PNE. Druga data, którą chcę przedstawić dzisiaj, to podział królestwa w 931 rok przed naszą erą. I?
Machine translated by Google. 3.
Nie chcę, żebyś znał datę 931. Dawid pochodzi z 1000 roku przed naszą erą. Myślisz, że Salomon jest zaraz po tym, więc zbliżysz się do tego. Ta data 722 przed naszą erą jest ważną datą. To wtedy północne królestwo Izraela, 10 pokoleń północy zostało uprowadzonych do Asyrii, do Niniwy. Niniwa jest stolicą Asyrii. Asyryjczycy byli niezwykle okrutni. Ludzie. Kiedy mówię Asyria, jaki prorok przychodzi mi na myśl? Jonasz. Więc. Jonasz udaje się do Asyrii. 10 plemion zostaje uprowadzonych do Asyrii. On zrywa wszystko, ludzie zamożni i mający środki. Zostawia biednych ludzi na ziemi i siebie. Rozprasza Żydów. 10 plemion jest rozproszonych po całej Asyrii i regionie. Czy te 10 plemion kiedykolwiek zostało ponownie zgromadzonych? Czy 10 plemion rzeczywiście jest rozproszonych? Dookoła świata? Czy od roku 722 przed naszą erą są oni rozproszeni po świecie aż do dnia dzisiejszego? Mówisz nie, Hildebrand, tak naprawdę nie są rozproszeni, są w Nowym Jorku. Większość z nich. Ale Żydzi są rozproszeni po całym świecie, w Polsce, Niemczech i tak dalej. A teraz wrócili do Izraela, ale jak już powiedzieliśmy, jest ich więcej. Żydzi w Nowym Jorku są potem w Izraelu. To jest, gdy północna dziesiątka plemiona zostały rozproszone przez Asyrię i są rozproszone od tego czasu 722 pain. Około 130 lat później Juda trwa około kolejnych 130 lat. Zostaje wygnany w 586 RPNE i jest to naprawdę ważna data. 586 jest, kiedy świątynia Salomon zostaje zniszczony. Więc to jest naprawdę ważna data, to jest Babilon przychodzi i niszczy świątynię Salomona. Zatem świątynia zostaje zniszczona i Żydzi zostali uprowadzeni do Babilonu przez Nabuchodonozora. A tak przy okazji, kim byli, znacie jakichś Żydów uprowadzonych do Babilonu? Czy ktoś? Pamiętasz Daniela, Szadracha, Meszacha, Ebednego, tych chłopaków i Ezechiela? Robi, czy ktoś pamięta proroka, który przemawiał tuż przed wkroczeniem Babilończyków? I zniszczyli świątynię? Czy ktoś wie, jaki prorok płakał? Prorok dużo płakał? Jeremiasz, zgadza się. Jeremiasz prorokował tuż przed nimi udać się do Babilonu. Jeremiasz mówi im, udajęcie się do Babilonu. Jesteś pójdą do Babilonu, pokutujcie, pokutujcie, a oni nie pokutują. Zamiast tego oni.
Machine translated by Google. 4.
Pobić Jeremiasza. Zostają wywiezieni do Babilonu. Swoją drogą, Bóg. Zachować Jeremiasza przy życiu. Jeremiasz nie udaje się do Babilonu, zostaje ocalony, ponieważ mówił Słowo Boże, chociaż był nieźle pobity. To jest rok 586 przed naszą erą, to prawda. Wielka data, świątynia zostaje zniszczona, a Żydzi wygnani do Babilonu. Swoją drogą, na ile lat udali się do Babilonu? Czy ktoś? Zapamiętaj to. 70 lat. Idą 70 lat. Dlaczego Bóg powiedział 70 lat? Powiedział, jesteście mi coś winni, ponieważ nie przestrzegaliście szabatu rok. Pamiętasz, co siódmy rok mają dać ziemi odpocząć?
Da.
Rok szabatowy, a Żydzi nie robili tego od 490 lat, więc Bóg to strzegł. Tego. Mówi, że wypadłeś z mojej ziemi, moja ziemia odpocznie. Jesteś w Babilon przez 70 lat. Czy uchodziło im to na sucho przez 490 lat? Tak. Bóg mówi, ok, nadszedł już czas, wynoście się stąd, udajęcie się do Babilonu na 70 lat i przypadają na rok 586 przed naszą erą, czyli faktycznie jest to data, dzieje się w wielkim stylu. Podział królestwa z Roboamem, synem Salomona. Teraz królestwo jest podzielone, a my chcemy tylko porozmawiać o podziale i o tym, jak to zrobić. To się stało. Roboam jest synem Salomona. Zrobi coś złego. Błędy tutaj. Jednym z błędów, jakie popełni, będzie to, że będzie słuchał młodzi kontra starzy. Młody człowiek, gdy prosisz o radę, powinien być młody. Słuchać starszej osoby, czy powinien słuchać swoich rówieśników? Młoda osoba. Powinien słuchać starszych ludzi, aby zdobyć mądrość. Jestem już starym człowiekiem. Pytanie, czy powinienem? Słuchać międzypokoleniowo mojego syna, który ma 23 lata? Tak, powinienem, bo to daje ten międzypokoleniowy kontekst. Więc Roboam na to, ok, więc mój. Ojciec już nie żyje, jestem królem. Mówi tak, idzie do starców i mówi, hej, starsi, co polecacie? Naradzał się ze starszymi i powiedzieli, jeśli dzisiaj będziesz sługą tego ludu, będziesz im służyć i dawać im życzliwą odpowiedź, zawsze będą twoimi sługami. Innymi słowy, jeśli ty jako król służysz swojemu ludowi, a twój lud co ci zrobi? Oni będą służyć ci. Jeśli więc król będzie służył ludowi, wówczas lud będzie służył królowi. Jest.
Machine translated by Google. 5.
Tu mowa o przywództwie? Jeśli nowy król będzie służył swemu ludowi, lud będzie to robił z kolei mu służyć. To działa w porządku. To właśnie zrobił Jezus. Odrzuca to i zamiast tego zwraca się do młodych mężczyzn, których sam dorósł z i oto, co mówią, hej, Roboam, jesteś królem, jesteś wielkim człowiekiem. Teraz. Powiedz im, że mój mały palec jest grubszy niż talia mojego ojca. Mój ojciec. Nałożyłem na ciebie ciężkie jarzmo, sprawię, że będzie jeszcze cięższy. Mój ojciec cię ubiczował z biczami, ubiczuje cię skorpionami. Innymi słowy, mój ojciec to zrobił. Dla ciebie trudne, jeszcze nic nie widziałeś. Jestem teraz na tronie i moje maleństwo palec jest twardszy niż cała moc i istota mojego ojca. To właśnie młodzi. Mówią mężczyźni. Pokaż im, kto tu rządzi. Czy widziałeś kiedyś wchodzącego młodego przywódcę? I on musi przejąć kontrolę i pokazać wszystkim, że to on jest tym mężczyzną? Czy to przegrany? To przegrany. Kiedy musisz coś takiego udowadniać, to porażka. De osoba, która przychodzi i służy ludziom, czy ten lider jest zwycięzcą? Właśnie rozmawiałam z synem na ten temat, na temat jego doświadczeń w tej dziedzinie Marines. Przychodzi kilku Marines i pokaże im, jak to zrobić. Twardy ze mnie. Mój syn był liderem zespołu i wiesz, co zrobił? Jego chłopaki maszerował 16 mil. Zamiast dawać im wykład, wmawiając im, że tak jest nic, wiesz co zrobił? Wyszedł i kupił pizzę dla swoich chłopaków. Pytanie, czy ci goście umarliby za niego? Nie mówię w przenośni, tak. Mówić dosłownie. Odpowiedź brzmi tak. Problem w tym, że wiedzieli, że on odejdzie pierwszy. Gdyby przechodzili przez złe drzwi, wiedzieli, że on pójdzie pierwszy, ponieważ nie pozwoliłby im odejść pierwszym, bo takim jest przywódcą. Poszedłby pierwszy i dlatego ucieszyłem się, że został zwolniony z obowiązku, bo go znałem, zrobiłby to. Ale to właśnie robi przywódca służy. Ten facet, Roboam, przyjmuje rady młodych chłopaków. Wychodzi. Mam zamiar cię ubić. Mój ojciec bił cię biczami, mam zamiar cię ubić. Ze skorpionami. Wszyscy ludzie powiedzieli, co? Już jesteśmy wystarczająco opodatkowani. Czy ty widziałeś kiedyś napis już wystarczająco opodatkowany? Czy ktoś to kiedykolwiek widział? Herbata, tak, mieliśmy to w naszym kraju. Już wystarczająco opodatkowane.
Machine translated by Google. 6.
Ludzie mówili, że mamy za dużo podatków, Roboam. Nie będziemy ci płacić podatki tak, jak je płacili. Powiedzieli więc, 10 plemion, idziemy na północ. Nie były zamierzam tu wrócić. Więc podzielili królestwo z tego powodu. Teraz. Roboam, żeby pokazać, jak głupi był ten facet, użył Adonirama, który był postać drugoplanowa. Adoniram był celnikiem Salomona. Co robi Roboam? Wysyła Adonirama, aby pobierał podatki. Co ludzie zrobili temu facetowi? Kiedy udaje się tam, aby zebrać podatki, ludzie kamienują Adonirama na śmierć. Właściwie go zabijają, gdy próbuje zbierać podatki dla Roboama. Oni powiedzieli: przepraszam, że tutaj to nie działa, i faktycznie ukamienowali tego faceta na śmierć. Czy to było naprawdę głupie posunięcie z jego strony? Czy ten facet miał już złą krew, bo tak było? Poborcą podatkowym Salomona? Właśnie na to za bardzo narzekali. Podatki. I tak Adoniram został ukamienowany. Pokazuje tylko Roboama i jego głupota. Teraz północne królestwo oddziela się. Powołane zostanie Królestwo Północne Izrael. Nazwy stają się tu zabawne. Tak więc Królestwo Północne nazywa się Izrael i Juda będzie na południu. Wszyscy królowie północy są źli. Każdy z nich. Są złe, poczone w uszy od Jeroboama w dół. Wszystkie są złe. Więc jest to całkiem łatwe. W północnym królestwie oni wszyscy są źli. Na południu znajduje się południowe królestwo zwane Judą i przez południowe królestwo Judy należy do Dawida. Potomkowie będą rządzić. Problem w tym, że mają tylko jedno plemię. Symeon właściwie tam wyemigrowałem, ale nie chcę się w to zagłębiać. Ale w każdym razie. Juda jest miejscem, gdzie będzie rządził syn Dawida. Większość królów południa była zła. Niektóre z nich były dobre. Ezechiasz był bardzo dobrym królem. Jozjasz był kolejnym prawdziwym dobry król. Mamy więc Ezechiasza, Jozjasza i Asę, kilku z tych królów z południa. Którzy byli dobrzy? Nie wszystkie były złe, ale około czterech było dobrych. Królowie Królestwa Północnego, krótki przegląd. A teraz, królowie północy, zaczynamy. Nie chcę, żebyś o tym wiedział albo zapisz to. Mam zamiar po prostu przepłynąć przez północne królestwo. Kiedy ja? Uczęszczałem na ten kurs wiele, wiele lat temu, mój profesor kazał nam zapamiętać wszystko.
Machine translated by Google. 7.
Królowie północy i ich daty oraz królowie południa i ich daty. Teraz ja. Przysięgałem, że jeśli kiedykolwiek będę uczył tej klasy, nigdy nikomu tego nie zrobię. Jeroboam będzie naszym pierwszym królem północy, będzie królem w czasach królestwa dzieli się w 931. To on przejmuje władzę na północy. Ma syna Nadaba, ale... co się stanie z jego linią? Jego linia zostaje odcięta. Baasza zabija syna Nadaba, Ela zostaje zabita. Zimri nie ma dzieci, rządzi około 3 tygodni lub 3 miesięcy lub tak. Zostaje natychmiast zabity. Więc ci goście są zabijani. Czy ty widzisz, że każda z ich linii się kończy? A tak przy okazji, na południu będziemy mieli linię Dawida, ojcze. Synu, ojcze synu, ojcze synu. Linia Dawida będzie trwać wiecznie. Ale tutaj widzisz. Ci goście są odcinani, odcinani i jeszcze raz odcinani. Żaden z ich potomków nie przetrwa. A teraz coś wielkiego. Ten facet ma 4 z rzędu Omriego. Znasz Omriego, ponieważ znacie jego syna Achaba. Achab był sławny. Był żonaty z Izebel. Więc to jest mąż Izebel. Ten ojciec Amri jest bardzo ważny także poza Biblią więcej niż w Biblii. Ale to jest Achab, najgorszy z najgorszych królów. Achab jest najgorszy z północy i ma kilku synów, a potem swoją linię również zostaje odcięty. Zatem masz Jichu. Jichu jest ważny z jednego powodu. Przepraszam za upraszczając to tak bardzo, ale Jichu usuwa linię Achaba. Jichu jest tym, który wykańcza wszystkie dzieci Achaba. Zatem Jichu w zasadzie kończy tę złą linię na północy. Potem Jeroboam II, ten facet Jeroboam kończy dynastię Jichu. Nie jest spokrewniony Jeroboam I. Jednak Jeroboam II był najbogatszym z królów północy. On był najpotężniejszy. Ten facet był w swoich czasach bardzo potężny i bogaty. Ci inni goście to banda nikim. Przepraszam, ale szczerze mówiąc wy, to banda nikim i co się z nimi dzieje, zabici, zabici, zabici. Zabity. Każdy z nich ulega zniszczeniu po krótkim czasie. Wreszcie, z powodu ich bałwochwalstwa na północy, Bóg posyła Asyrię Niniwy, a w 722 r.p.n. 10 plemion z północy zostaje uprowadzonych do Asyrii i zabierają wszystkich bogatych ludzi. Zabierają wszystkich inteligentnych ludzi.
Machine translated by Google. 8.
W zasadzie normalni ludzie i wzwyż. Zabierają ich do Niniwy i tam przynoszą inteligencja z innych obszarów i wymieniają całe populacje. Dlaczego? Czy chcieliby zamienić populację? Bo kiedy jesteś w obcym kraju, nie zamierzacie wywołać buntu, bo nie znacie ludzi, jesteście w obcy kraj. Zrobili więc tak, że zamienili populację. Nie byłoby buntu przeciwko nim. Asyryjczycy byli naprawdę okrutni. Na jednym zdjęciu mają piramidę. Głowy ludzi, tylko ich głowy. Rzecz w tym, co się stanie, jeśli nie będziesz im posłuszny? Twoja głowa zostanie dodana do stosu. Czy to całkiem przekonujący argument? Czy sprawdziłoby się to na zajęciach z filozofii? Tak, tak. Czy to całkiem przekonujące? Stos głów, wasze głowy tam będą? To jeden z najlepszych argumentów wszechczasów. Tak. Proszę pana, mówisz. Zatem Asyria jest okrutna. Jeroboam i początek Królestwa Północnego. Teraz Jeroboam ja, chcę tylko porozmawiać o tym gościu, on jest królem. Północny Izrael. To, co robi, oznacza, że Jeroboam ma problem. Ma w sobie 10 plemion. Na północy, Juda na południu. Ale czego stolicą jest Juda? Jerozolima. Dokąd ludzie mają chodzić 3 razy w roku i przynosić całą swoją dziesięcinę? I ofiary? Mają udać się do Jerozolimy. Oznacza to wtedy, że wszystko. Gdzie pójdą te pieniądze z północy? Pojedzie na południe i tak dalej. Jeroboam mówi, ci ludzie będą tam składać ofiary i to wszystko bogactwo tam spada. Będą tam jeździć 3 razy w roku. Ci ludzie zbuntują się przeciwko mnie, bo muszą to kontynuować. Jerozolima. Więc on mówi, wiesz, że nie powinniśmy tego robić. Teraz pozwólcie, że poprowadzę tutaj narrację. To jest jedna król. 12,27, jeśli te ludzie będą chodzić składać ofiary do świątyni pańskiej w Jerozolimie. Ponownie złożyli wierność swemu panu, Roboamowi, królowi Judy. Wtedy to zrobią, zabij mnie i wróć do króla Roboama. Więc co zrobi, to zrobi. Te złote cielce i ustawili je w Dan i Betel na północy, tak aby. Ludzie będą pielgrzymować i składać ofiary na północ, w ten sposób on.
Machine translated by Google. 9.
Nie straci żadnych dochodów i nie straci lojalności tych ludzi. Czy widzieliśmy już złotego cielcą? Aaron na górze Synaj. Pamiętać? To są bogowie, którzy was wyprowadzili z Egiptu. On to ożywia i znowu ustawia złotego cielcą w Betel. Założył kolejny udaną.
An.
Mówi, to są bogowie, którzy was wyprowadzili z Egiptu. Więc identyfikują Jehowa z tymi złotymi cielcami. Zatem w Dan i będą złote cielce. Betel. Jego epitet brzmi, Jeroboam jest tym, który nauczył Izraela grzeszyć. Ten pojawia się epitet. Wszyscy królowie Izraela na północy popełnią ten grzech, tamto Jeroboam, syn Nebata, nauczył Izraela grzeszyć. Zatem Jeroboam jest pierwszym i ponieważ on ustanowił złote cielce, wszyscy robią rzecz ze złotym cielcem. Powinienem to powiedzieć, kiedy też o tym myślę. Dan, ten na górze Dan na północy postawili udaną złotego cielcą. Czy wiesz, że mają? Odkopali Daną i zgadnijcie, co znaleźli? Nie, ktoś powiedział, że znalazł złoty cielak. Dlaczego nigdy nie miałbyś znaleźć złotego cielcą? Bo jeśli ktoś NP przychodzi na jeźdźca i widzi złotego cielcą, co zrobią? Oni są. Zamierzają wyrwać złotego cielcą, oni go przetopią, oni to zrobią. Przynieście to z powrotem do ich świątyń. Więc nigdy nie zobaczysz czegoś takiego jak złoty. Łydka. Ale czy widziałbyś platformę, na której oddawali cześć? Oni mają znalazł wyżynę w Dan. Innymi słowy, gdzie to coś założył? Innymi słowy, wyrównaliby tam ziemię, odkryli to. Więc mają rzeczywiście znalazł tę wyżynę Jeroboama. To naprawdę fajne archeologicznie w Dan u podnóża góry Hermen. Mąż Boży z Judy spotyka się z Jeroboamem. Co się teraz stanie? Jeroboam ustawia 2 złote cielce, czyli lud północ czci złote cielce. Król to robi. Kto będzie trzymał? Król pod szachownicą. Prorok. Zatem w 13 rozdziale 1 Księgi Królewskiej jest człowiek Boży wychodzi z Judy. Pamiętasz tego faceta? Wychodzi mąż Boży. Judy i co on czyni? Prorokuje przeciwko ołtarzom, które miał Jeroboam. Właśnie skonfigurowałem. I na polecenie pana mąż Boży przybył z Judy do Betel.
Machine translated by Google. 10.
Gdy Jeroboam stał przy ołtarzu i składał ofiarę, i wołał przeciwko ołtarz za słowem pana. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi pan. Przez sposób, to zdanie, tak mówi pan. Czy tak mówi prorok? A prorok mówi w imieniu Boga, tak mówi pan. Tak mówi pan i prorok daje ci to, co mówi Bóg. Urodzi się syn imieniem Jozjasz. Domu Dawida i na tobie złoży w ofierze kapłanów na wyżynach, którzy teraz składajcie tutaj ofiary. Kości ludzkie, ołtarzu, zostaną na tobie spalone. Kości ludzkie i imię faceta, że będzie go nazywać Jozjasz. Kiedy to zrobił Jozjasz żyje? 300 lat później. Znajduje się tu proroctwo o Jozjaszu sprzed 300 lat facet żył, mówiąc dokładnie, co zrobi, że spali ludzkie kości. Na tym ołtarzu, który zbudował Jeroboam. Nawiasem mówiąc, 300 lat później zgadnijcie, co on robi? Rodzi się Jozjasz i Jozjasz robi dokładnie to. Więc to naprawdę rodzaj ciekawe, spełnione proroctwo. To, co mówisz, jest w jednej król. 13, 300 lat przed tym, jak ten facet żyje, przepowiada jego imię i mówi, co by zrobił. Czy to cud, że przepowiada przyszłość? I tyle za 300 lat w przyszłości. Tak. Pytanie, czy krytycy czynią cuda? W Biblii? Nie, nie możesz, więc musisz się tego pozbyć, a oto, jak radzą sobie krytycy pozbyć się większości proroczych cudów przepowiadających przyszłość. Oto jak to robią się ich pozbyć, używają tego, co nazywa się proroctwem post-eventu. Co to oznacza? Proroctwo po wydarzeniu. Oznacza to zatem, że proroctwo, kiedy to nastąpi. Mówi, że Jozjasz uczyni to 300 lat później, kiedy to proroctwo rzeczywiście się spełniło powstałe po czasach Jozjasza i ponownie zapisane w tekście. Czy widzisz, kim jestem? Powiedzenie? Zatem proroctwo faktycznie pojawia się po czasach Jozjasza. Kiedy Jozjasz to zrobi to, następnie umieścili to z powrotem w tekście proroctwo po wydarzeniu. Tak mówią krytycy pozbyć się wielu proroctw Pisma Świętego. Robią proroctwo po wydarzenie. Swoją drogą, czy Biblia to mówi? Czy są jakieś dowody rękopisów? Dlatego? Odpowiedź brzmi nie. Więc to po prostu ich sposób na pozbycie się cudów prognozy.
Machine translated by Google. 11.
Długoterminowe powiązane z krótkoterminowymi proroctwami. A teraz kolejna rzecz, którą robi prorok. Prorok robi to w perspektywie długoterminowej. Proroctwo. Jozjasz przyjdzie 300 lat później. Czy któraś z tych osób jedzie żyć, żeby go sprawdzić, czy mówi prawdę, czy nie? Nie. Oni wszyscy będą martwi. Co więc robi prorok? Prorok podaje krótko. Proroctwo terminowe, aby potwierdzić proroctwo długoterminowe. Zatem w tym przypadku, mąż Boży z Judy, czy pamiętacie, że on był? Faceta, który miał wrócić do Judy, ale tak się nie stało i zabił go lew. Więc ten prorok mówi tak, Jozjasz złoży na tym ołtarzu kości ludzkie, on mówi. Ale to nie będzie trwało przez 300 lat. Więc udowodnię ci to. To prawda. Jeśli to, co mówię, jest prawdą, ten ołtarz podzieli się teraz na 2 części. Co dzieje się? Ołtarz dzieli się na 2 części. Robiąc to, ludzie wiedzą co? Jeśli ołtarz dzieli się na 2 części na słowo tego faceta, jeśli to prawda, czy oni znają te kolejne 300 lat proroctwo również się spełni. Zatem krótkoterminowe proroctwo w połączeniu z długoterminowym termin proroctwo. W ten sposób oni to zrobili i jest to przypadek tutaj, w 1 Królów 13. Zatem przepowiednia krótkiego zasięgu potwierdzająca duży zasięg. A oto kolejna sprawa, syn Jeroboama jest chory, więc jego żona przychodzi porozmawiać do proroka. Prorok był ślepy i powiedział, ale wiedziałem, że jesteś jego żoną i gdy wejdziesz do swego domu, gdy przekroczysz próg swego domu, twój syn umrze. Zgadnij, co się stało? Wraca do domu, idzie przez próg jej domu, a jej syn umiera. A więc znowu prorok, mówiąc, abyście wypełnili się proroctwa. Prorok prorokuje, a potem. W tym rozdziale zostało ono wypełnione lub później, po 300 latach, zostało wypełnione. Więc to połączenie, my. Widzimy to kilka razy tutaj z tymi prorokami. Prorocy karcą królów. De prorocy sprawdzali władzę króla, a prorok powiedział, tak mówi. Panie i królu, źle uczyniłeś, pokutuj. Król zwykle bił prorok. Zwykle tak się działo. Król Achab i Izebel z Izraela. Achab jest jednym z największych złych charakterów w Starym Testamencie, jeśli chodzi o królów.
Machine translated by Google. 12.
Ale jego ojciec miał na imię Amri, a Amri jest w rzeczywistości bardziej znany poza granicami kraju. Biblia to Achab. Wiesz, kiedy rozmawialiśmy o Aleksandrze Wielkiej, tak było. Filip Macedoński naprawdę ważny? Tak, Aleksander jest świetnym przywódcą, ale swoim ojciec Filip go wystawił. To jest w złym sensie, to właśnie się tutaj dzieje. Achab to wielki zły facet, ale jego ojciec Amri przenosi stolicę. Teraz, jeśli jesteście Izrael, stolica Izraela była tam, gdzie William jest tu i tam, gdzie jest Zak. Jest bardziej tam, gdzie jest Semerie. Dlaczego miałbyś przenieść stolicę skąd William jest tam, gdzie jest Zak? Gdzie jest główna droga? Jeśli jesteście Morze Śródziemne, czy biegnie tu główna trasa 95, zwana autostrada nadmorska? Więc jeśli przeniesiesz stolicę tutaj, będziesz mógł teraz kontrolować CO? Główna autostrada, Coastal Highway, biegnie wzdłuż wybrzeża Filistyni. Możesz to kontrolować, jeśli tu jesteś. Jeśli wrócisz w góry, gdzie jest William, nie możesz kontrolować tej trasy. Czy było to więc genialne posunięcie? Amri, aby przenieść stolicę wyżej, z widokiem na równinę przybrzeżną? To genialne posunięcie. Więc przenoszą go do Samarii i teraz Semerie będzie stolicą Izraela w północ. To był genialny ruch Omriego. Kamień Mesza i kamień Moabitów to dwa starożytne kamienie, które archeolodzy wykopali i mają na sobie imię Amri. Więc był faktycznie wyryte w kamieniu, jego imię Amri pochodzi z około 830 roku przed naszą erą, więc my mają potwierdzenie archeologiczne niektórych z tych informacji. Przy okazji, nikt z tym nie polemizuje. Nie można się z tym kłócić, to jest jak wykute w kamieniu, więc oni to mają? To interesujące dla tego gościa, Tiglata-Pileżera, i nie obchodzi mnie, czy znasz jego imię, nazywaj go w skrócie Tygi. Ale tak czy inaczej, Tiglat-Pileżer, w swoich kronikach w Asyria jakieś 100 lat później wymienia Izrael jako dom Omriego. Więc nawet 100 lat później Izrael był znany w Asyrii jako dom Omriego. Amri był dużym facetem, Achab był jego synem. Myślę, że Amri jest znany na całym świecie, to właśnie próbuję powiedzieć. Achab będzie odgrywał bardziej znaczącą rolę w Biblii. Teraz syn Omriego, Achab, poślubia tę cudowną kobietę o imieniu Izebel.
Machine translated by Google. 13.
Nawet wymówienie dzisiaj imienia Jezebel, jeśli nazywasz kobietę Jezebel, to właśnie to uwłaczający. Gdybym kiedykolwiek zadzwonił do mojej żony Izebel, byłoby to najgorsze. Tam słyszałem, że inni politycy też tak nazywali, ale damy sobie radę.
Achab
poślubia Izebel. Izebel pochodziła z Libanu. Pochodziła z Fenicji, to prawda. Z północy Izraela, Libanu, na północ. Dlatego tylko dlatego, że była spoza no, jakiego Boga ona czciła? Była czcicielką Baala. Liban. Stamtąd pochodził Bejel, Liban, okolice Fenicji. Co więc robi Izebel? Wtedy Izebel wprowadza kult Baala do Izraela. Kult Baala. Bejel, jest kilka rzeczy, które prawdopodobnie powinieneś wiedzieć o Baalu. ale ja miałem nieszczęsny przywilej czytania Ugaryckiego i musiałem przeczytać tych wszystkich Baalamity. Biblia nie mówi nam zbyt wiele o Baalu, to prawda. Ale oni... Znalazłem miejsce w Ugarit z około 12 tysięcy tabliczek na północ, a właściwie na północ od jej domu w Syrii w Ugarit i znaleźli 12 tysięcy tabletek, które je zawierają. Opowieści, te mity o Baalu. Oto więc zasadniczo mit o Baalu. Baal był bogiem burzy i Baal nim był uważany za jeźdźca chmur. Swoją drogą, to całkiem ciekawe, Biblia. W Psalmie 68 czytamy, Baal nie jest jeźdźcem na obłokach. Psalm 68 mówi, że Jehowa jest jeździec chmur. Więc najwyraźniej nawet w psalmach jest trochę wstecz i pomiędzy obiema kulturami. Tak więc Baal jest jeźdźcem na obłokach, Baal wtedy pada deszcz na ziemi, matko ziemio. Kiedy Baal spuszcza deszcz na ziemię, naprawdę użyźnia. Matka ziemia. Czy otrzymujesz obrazy? Tak, to jest ten obraz. To jest obrzydliwe. Teraz. Pytanie, co się stało, kiedy oddano cześć Baalowi? Kiedy wszedłeś kult Baala, mieli tam kapłankę i ty, jako mężczyzna, wchodziłeś tam i... Jeśli poczęła i urodziła dziecko, oznaczało to, że była płodna, oznaczało to twoje ziemia byłaby żyzna. Czy widzisz, jaka część ich kultu była? Część ich. Kultem było pójście do tych prostytutek świątynnych i zapłodnienie ich z tego powodu oznaczało, że twoja ziemia będzie żyzna. Gdyby była płodna, twoja ziemia byłaby żyzna. Swoją drogą, czy to naprawdę jest skorumpowane? To jest naprawdę poważnie skorumpowane. To było.
Machine translated by Google. 14.
Częścią ich kultu i Bóg tego nienawidził. To było naprawdę niegodziwe i Izebel taka jest promowanie tego rodzaju kultu i teraz wiemy o nim naprawdę dużo. Być? Szczerze mówiąc, wiemy o tym za dużo. Eliasz i Achab. Król Achab jest naprawdę niegodziwym człowiekiem, będzie najbardziej niegodziwym król północy. Co się stanie, czy będzie prorok, który to zrobi? Stanąć przeciwko niemu? To niegodziwy król, kto jest prorokiem. Facet ma na imię Eliasz. To tutaj Eliasz występuje przeciwko Achabowi i dlatego Eliasz jest tak sławny, ponieważ jest najbardziej niegodziwym królem. Eliasz ogłasza sąd Boży nad Achabem. To interesujące, że prorocy, dobrzy prorocy są obwiniani, zabijani i bici. De fałszywych proroków, czy Izrael kochał fałszywych proroków? Jakie było przesłanie prawdziwy prorok? Co było głównym przesłaniem? Żałować. Jakie było przesłanie fałszywi prorocy? Pokój, szalom, pokój. Przesłanie fałszywego proroka było takie. W dużej mierze pokojowe. Wszyscy kochali fałszywych proroków, bo ich zawsze było głosząc pokój, pokój, gdy pokoju nie było. Prawdziwy prorok mówi. Nawracajcie się, a oni ich nienawidzili. To bardzo interesujące. Swoją drogą, czy mamy prawdziwi i fałszywi prorocy dzisiaj? To interesujące. Eliasz i prorocy Baala na górze Karmel, 1 KRL 18. Zatem z jego strony nie ma pragnienia pokuty ani stawienia czoła sądowi, dlatego wzywa. Eliasz i skończyliśmy w 18 rozdziale 1 Księgi Królewskiej, Achab nazywa Eliasza sprawcą kłopotów. Izrael. Kto jest prawdziwym sprawcą niepokojów w Izraelu? Achab jest sprawcą niepokojów w Izraelu, ale zwróćcie uwagę. Jak projektuje swoje zło na inną osobę? Achab jest tym, który sprawia kłopoty Izrael, a jednak on to projektuje i nazywa Eliasza tym, który niepokoi Izrael. Teraz, co się dzieje? Jedna król. 18, jest tu naprawdę interesująca historia, mamy Eliasza. I prorocy Baala. Zamierzają to wywalczyć. Będzie 450. Fałszywych proroków. Ilu masz dobrych proroków? 1,450 na jednego, ty zawsze idź za większością, prawda? Powinieneś zabrać głos. 450 do jednego, Eliaszu, w porównaniu z prorokami Baala, co się tutaj stanie? To jest jego mapa. Skąd bierze się wilgoć w Izraelu? Zawsze.
Machine translated by Google. 15.
Pochodzi z tego samego miejsca, pochodzi z Morza Śródziemnego. Wilgoć. Wieje z nad Morza Śródziemnego i gdzie pada deszcz. Kiedy uderzy? Góry, woda podnosi się i kiedy uderza w góry, pada tutaj deszcz. Ponieważ woda, chmury idą w górę, a kiedy chmury się podnoszą, wszystko się ochładza i pada deszcz. Więc wychodzi z Morza Śródziemnego, uderza w góry i pada deszcz przed nią stronę tej góry. Ale gdzie jest góra Karmel, dokąd zmierza Eliasz? Być? Czy widzisz tę górę tutaj? To się nazywa góra Karmel, widzicie. Nos Antylopy? To jest miasto portowe zwane dziś Hajfą, ale to jest Mount. Karmel. Kiedy wody opadną z oceanu, jaka będzie pierwsza góra, która się pojawi? Uderzyć? Karmel. Czy Karmel będzie zielony i zielony, bo pada deszcz? Tak, to prawda nad oceanem, więc to tutaj pada deszcz, tutaj pada najmocniej. Eliasz zamierza rozstrzygnąć to z prorokami Baala właśnie tutaj. Jeśli ty kiedykolwiek będziecie w Izraelu, koniecznie tam pojedźcie i zobaczcie to. Mają pomnik Elijże, to naprawdę super. W każdym razie jest tutaj. Teraz Eliasz mówi, rozstrzygnijmy to. Prorocy Baala idą dalej góra Karmel, to miejsce, gdzie zwykle uderzają burze. Eliasz wzywa lud do. Decyzja w rozdziale 18, wersecie 21. Jest tam piękne stwierdzenie, Eliasz poszedł przed ludem i powiedział, jak długo będziecie się wahać między dwoma opiniami. Jeśli Pan jest Bogiem, naśladujcie Go, lecz jeśli Bejel jest Bogiem, idźcie za Nim. Więc mówi, nie wahaj się. Pomiędzy dwoma opiniami, jeśli Jehowa jest Bogiem, podążajcie za Nim, jeśli Bejel jest Bogiem, idźcie za Nim. Wtedy Eliasz rzekł do nich, jestem jedynym prorokiem spośród proroków pańskich, który pozostał, a Bejel ma 450 proroków. Więc oni tam idą i teraz jest problem. Eliasz mówi, że będziemy mieli. Bogowie strzelili piorunem w te ołtarze. Swoją drogą, w czym Bejel się specjalizował? Grzmot pioruna? Bejel był bogiem miotającym błyskawice. On był tym jedynym, który sprowadził deszcze i on był tym, który sprowadził burzę. Zatem Bejel specjalizował się w deszczach. Zatem Eliasz mówi, zamierzam walczyć z Baałem, na czyj temat? Darń? Będziemy walczyć z Baałem na jego terenie. Teraz Jehowa ma problem. Problem Jehowy polega na tym, że Jehowa, Ceo.
Machine translated by Google. 16.
W czym się specjalizuje? Bejel specjalizuje się w miotaniu piorunów i padaniu deszczu w dół. Jehowa w niczym się nie specjalizuje, prawda? Więc Bejel to ma. W specjalizacji Jehowa po prostu robi wszystko. Więc wychodzą. Teraz wznoszą ten ołtarz i zaczynają wołać do swoich bogów. Idę. Zadać to pytanie, czy sarkazm jest kiedykolwiek właściwy? Jeśli chodziłeś na te zajęcia, ja zapytaj, czy sarkazm jest kiedykolwiek odpowiedni? Tak. Używam go regularnie na zajęciach i gdzie to robiłem, rozumiem to? Cóż, tutaj jest to w Biblii, tutaj Eliasz rozmawia z prorokami. Baala w południe. To jest rozdział 18, werset 27, w południe Eliasz zaczął im drwić. Krzycz głośniej! Powiedział. Z pewnością jest Bogiem. Na pewno jest Bogiem, wierzył Eliasz to? Nie, czy on z nich drwi? On z nich kpi. Na pewno jest Bogiem. Krzycz głośniej, może cię nie usłyszy. Być może jest głęboko zamyślony, albo zajęty, albo podróżuje, a może jest na garnku. Może śpi i trzeba go obudzić. Więc krzycz głośniej, żeby cię usłyszał, na wypadek, gdyby spał, musisz go obudzić Bóg. Więc krzyczeli głośniej i cieli się mieczami i włóczniami, jak zwyczaj obowiązywał aż do polania się krwi. Dlaczego się skaleczyli? To jest wierzyli, że jeśli się skaleczycie, zwróci to na siebie uwagę Boga. Rodzaj. Pomysł przelania krwi, jeśli sprawisz, że krew zacznie płynąć, może woda to zrobi spływać z niebios czy coś w tym stylu. Więc się skaleczyli. Jest. Nic się nie dzieje. Co robi Eliasz? Eliasz mówi, jest tu stary ołtarz dla Pana. Ustawmy 12 skał dla 12 pokoleń Izraela. Ustalmy 12 kamienie i nalejmy na to trochę wody. Jeśli Jehowa zamierza niektórych zastrzelić pioruny na nim, dlaczego nie polejemy go wodą, żeby zabezpieczyć drewno naprawdę się pali? Polewali to wodą i nagle sobie to przypominasz. Pojawia się mała dłoń, mała chmurna dłoń i nagle co? Bóg to robi. Coś w rodzaju drona z piorunami naprowadzanymi laserem, które strzelają prosto w ołtarz i uderza od razu. To coś dymi, a ludzie są przerażeni i zaczynają krzyczeć. Następnie Eliasz rusza w pościg za 450 prorokami i oni zostają zabici. Ale to też jest dość interesujące. Ludzie boją się, gdy.
Machine translated by Google. 17.
Uderza piorun. Czy byłeś kiedyś bliski uderzenia pioruna? Czy to wystraszyć cię na światło dzienne? Teraz możesz trenować tak dużo, jak to możliwe, nie zamierzam się bać. Ale kiedy się zbliża i jest już blisko, jeszcze tam nie byłem naprawdę, naprawdę blisko, ale byłem całkiem blisko i powiem ci, że to przeraża ciebie, bo całkowicie tracisz kontrolę, kiedy coś uderza. Swoją drogą, mam niektórzy ludzie zostali trafieni piorunami i przeżyli? Tak, to naprawdę rodzaj interesujący, gdy widzisz moc rzeczy i zawsze zastanawiałem się, co to jest. Wolałby zostać trafiony piorunem i przeżyć. Ale nigdy tak naprawdę nie chciałem założyć test, bo nie ufałabym swoim tenisówkom. Prawdopodobnie by spłonął. Je wyłączyć czy coś. Ale pomyślałem, że to będzie naprawdę interesujące. Kto zwycięży ten dzień, jeden przeciwko 450 prorokom Baala, ten dzień wygra Eliasz. To najwspanialszy dzień w jego życiu. Pokonuje proroków Baala, jest ich 450, zmierzy się z Izebel, Achabem i 450 i wygrywa. To jego najwspanialszy dzień życia, on jest bohaterem, on zwycięża. Eliasz ucieka przed Izebel. Jaki jest problem? Jezebel w następnym rozdziale i to jest w pewnym sensie właściwie niesamowite. A Achab opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak wszystkich proroków zabił mieczem. Izebel wysłała więc posłańca do Eliasza, aby powiedział, niech bogowie rozprawią się ze mną, nawet jeśli do tego czasu będzie to tak surowe. Jutro nie sprawię, że twoje życie będzie takie jak jedno z nich. Eliasz przestraszył się i pobiegł jego życie. Gdzie pobiegł? Jest na górze, widziałeś, gdzie była góra Karmel, nie pobiegł tylko przez ziemię Izraela, biegł przez Judę i następną rzecz, którą znamy. Czy jest w Birszebie? Gdzie jest Birszebę? Birszebę jest na dnie. Birszebę jest jak Kiwest. Jest na dole, na południe. Pobiegł więc do Birszeby i tam dotarł i przestraszył się. Potem przyszedł pod miotłę, usiadł i modlił się. Powiedział, miałem. Wystarczy, panie, powiedział, zabierz moje życie. Mam dość, odbierz mi życie, kropka. Swoją drogą, czy kiedykolwiek widzieliśmy innego proroka proszącego o coś podobnego? Myślę, że jego doświadczenie było jak Mojżesz. Eliasza, panie, zabierz moje życie. Czy jest to możliwe dla A?
Machine translated by Google. 18.
Chrześcijanin lub jeden z największych proroków, którzy kiedykolwiek żyli, Eliasz, za którego należy się modlić. Śmierć. A on mówi, odbierz mi życie. Przychodzi anioł i daje mu trochę jedzenia. Potem przychodzi anioł i daje mu trochę więcej jedzenia. Eliasz zjada jedzenie, a następną rzeczą, jaką robi Eliasz, jest ucieczka z Birszeby, która jest daleko na południe od Judy, biegnie aż do góra Sinai. Swoją drogą, kto jest na górze Synaj? Bóg jest tam na dole i w słowo. Pan przyszedł do niego i zapytał, co tu robisz, Eliaszu? To Bóg mówi, no cóż. Jestem na górze Synaj, co ty tu robisz? To setki mil. Południe. Nie jestem pewien, co do dokładnego przebiegu. Myślę, że to tylko około 75 mil. Ale 75 mil to długa droga do przejścia na piechotę. Odpowiedział, jestem bardzo gorliwy dla Pana Boga Wszechmogącego. Gdy Izraelici odrzucili wasze przymierze, zburzyli wasze ołtarze i postawili wasze proroków na śmierć i tylko ja zostałem, a teraz próbują mnie zabić. Zbyt. Zatem Elijah w zasadzie jest przygnębiony. Czy Eliasz naprawdę jest przygnębiony? Czego próbuje? sugeruje, że Eliasz odniósł jedno z największych zwycięstw w swoim życiu, pokonanie 450 proroków Baala. Kilka dni później ucieka na sam dół. I jest całkowicie przygnębiony z powodu tej kobiety, śmiertelnie się boi, że tak jest straci życie. Czy wzloty i upadki kiedykolwiek idą w parze? Pewnego dnia osoba jest na haju i wszystko jest wspaniałe i cudowne, a następnego dnia leżą na śmietniku. Czy widziałeś kiedyś pastorę w poniedziałek? Czy widzieliście kiedyś pastorę głoszącego swoje? W niedzielę całym sercem, w poniedziałek jest przygnębiony i przygnębiony. Swoją drogą, rób dużo pastorzy biorą poniedziałek wolny? Czy wiesz, dlaczego to robią? Przypływ adrenaliny trwa niedziela, poniedziałek to dzień awarii. Chcę to nazwać egzystencjalną samotnością. Eliasz mówi, jestem jedyny odeszła, a teraz chcą odebrać mi życie. Jedno z najgorszych uczuć w życiu. Nigdy nie czułem, że czułem się, jakbyś był zupełnie sam. Mój syn właśnie wrócił z Afganistanu. Służył w piechocie morskiej przez 4 lata i odbył misję. W Iraku, co nie było takie złe. Kiedy dostał się do Afganistanu, Afganistan był.
Machine translated by Google. 19.
Brutalny. Wraca, czy może nawiązać kontakt z dziećmi, z którymi chodził do liceum? Teraz ma 22 do 23 lata, wraca do swoich kumpli z liceum, prawda? Spotyka się teraz z kolegami ze szkoły średniej? Czy bardzo się od niego różnią? Tak, wychodzi do pewnego miejsca i jednej ze swoich dziewcząt, która była w jego klasie w liceum. Podchodzi i pyta, ile osób zabiłeś? Mówi, czy ona ma. Wskazówka? Ona nie ma pojęcia, absolutnie żadnego pojęcia. On jest totalnie, nawet nie wiesz, co to pytanie oznacza je zadać. Czy potrafi rozmawiać z rówieśnikami? Odpowiedź brzmi, nie. Świetnie się bawił rozmawiając z rówieśnikami. Więc nagle zaczyna. Czuć CO? Całkowicie i absolutnie sam. Nie możesz z nikim rozmawiać, nikt. Rozumie, co się dzieje. Więc mówię tylko, bądź ostrożny, to może się wydarzyć naprawdę czasy przestoju. Będąc całkowicie, absolutnie sam, powiem ci, że to naprawdę, naprawdę przygnębiający. Eliasz doświadczył tego i tak też się stało. Potrójna ostatnia misja Eliasza. Teraz Bóg przychodzi i mówi, ok, Eliaszu, musisz to zrobić. Dokończ 3 rzeczy. Są 3 rzeczy dla ciebie, Eliaszu, które musisz jeszcze zrobić. Nie jesteś jedyny. Jest 7000 rok moich proroków, którzy się nie pokłonili kolano przed Baalem. Musisz podnieść ogon i pomóc tym chłopakom. Mówi mu więc, że musisz zrobić 3 rzeczy. Musisz namaścić Hazaela, kto będzie królem Syrii. Namaść króla Syrii. Po drugie, musisz namaścić Jichu. Kim więc jest Jichu? Jichu będzie królem. Ma zamiar zabrać powalił Achaba i jego potomków. Jichu będzie królem, który pokona Achaba potomków. I na koniec, musicie namaścić następnego proroka. Następny prorokiem będzie Elizeusz. Zatem Eliasz namaści Elizeusza. To prawie jak prorocza pałka, która będzie przekazywana od jednego proroka do drugiego. Czy my widziałeś to wcześniej? Komu Mojżesz przekazuje pałeczkę? Józue. Co tu masz? Czy Eliasz przekazuje to Elizeuszowi? Elizeusz jest dublerem, a Eliasz przekazuje to dalej. Więc Bóg mówi, że musisz iść i namaścić tych chłopaków, więc Eliasz musiał się wycofać.
Winneka Nabota. Machine translated by Google. 20.
A teraz winnica Nabota i chcę do niej szybko dotrzeć. Jest to w jednej Księdze Królewskiej, rozdział 21. To potężna historia. Achab wychodzi i patrzy na swój pałac i... Kto ma piękną winnicę tuż obok swojego pałacu? Facet o imieniu Nebout. Achab podchodzi do tego Nabota i mówi, hej, Nebout, chcę twoją winnicę. Dobrze ci zapłacę za twoją winnicę, po prostu sprzedaj to królowi. Chcę twojej winnicy, sprzedaj go królowi. Co Nebout mówi? Nie mogę ci tego sprzedać, to dziedzictwo. Od moich rodziców z naszej rodziny. Dlatego nie mogę ci go sprzedać. Co zrobi król? Cóż w tym przypadku król go nie zabił? To. Tutaj jest napisane, Achab wrócił do domu ponury i zły, ponieważ Nebot Jezreelita to zrobił, powiedział, nie sprzedam ci tego. Leżał na łóżku, nadąsany i nie chciał jeść. Jego. Żona Izabel przyszła i zapytała, dlaczego jesteś ponury, dlaczego nie chcesz jeść? Izabel przychodzi i mówi, dlaczego jesteś taki przygnębiony? Achab, jesteś królem, jak się masz ponury w łóżku? Mówi, nie martw się, Achab, zajmę się tym. To. Co chcesz na Boże Narodzenie, Achabie? Chcesz jego winnicę? Oddam to. Ty, dostanę to dla ciebie. Zajmę się tym, mówi Jezebel. Teraz, gdy Jezebel mówi, czy to będzie zła wiadomość? Jezebel to mówi, a ja chcę przedstawić koncepcję, którą nazywam religijną. Zło. Czy Izabel mogła po prostu rozkazać swoim ludziom, aby wyszli i go zabili? Mogłaby właśnie rozkazał swoim ludziom wyjść i go zabić. Czy ona właśnie to robi? Nie ona. Nie. Oto jak Jezebel zabija tego Nabota. Ona mówi, ogłoście dzień. Pościć i posadzić Nabota na widocznym miejscu. Jest to zatem dzień postu, ceremonia religijna. Nebot zajmuje ważne miejsce wśród ludu. Ale. Posadź naprzeciw niego dwóch łajdaków, zauważają dwaj łajdacy. Przydałaby się dwójka świadkowie skazujący daną osobę. I niech zeznają, że przeklął obu Boga. I król. A potem go wyprowadźcie i ukamienujcie, aż umrze. Nebot został zabity. Czy został zabity na podstawie prawa o bluźnierstwie? Użyła prawo o bluźnierstwie, aby go zabić. Takie było prawo Jehowy i ona posługuje się nim. Zabij tego gościa. Czy to niegodziwe? Czy jest to podwójnie niegodziwe? To trochę jak oszukiwanie. Zajęcia biblijne, wiesz, co mówię? To znaczy, będziesz ściągał na lekcjach, ty.
Machine translated by Google. 21.
Ściąganie na lekcjach Biblii, czy to naprawdę coś złego? Mówię, że ona posługuje się religią, aby zniszczyć Nabota. Zamiast po prostu zabić faceta, posługuje się religią, więc tak jest to, co chcę nazwać złem religijnym. Czy ludzie chowają się za religią, aby czynić zło? Tak, robią to. Często pokrywają to wszystkimi tymi religijnymi sprawami. To niesamowite, Jezebel. Robi to. Nawiasem mówiąc, Bóg przychodzi, jest Bóg. Widzi, co się dzieje, więc zgaduje, kto się pojawia? Kto jest prorokiem? Pojawia się Eliasz, ściga Achaba i on. Mówi, Achabie, jesteś trupem. Psy czy psy będą lizać waszą krew? Psy będą lizać twoją krew, Achabie. A potem przychodzi do Izabel, mówi. Jezebel, ty to ustawiłaś, psy cię zjedzą. Zostaniesz zjedzony, psy, gotowe. Achab i łaska Boża. A co się stanie, posłuchajcie, co mówi Biblia, nigdy tego nie było, to jest. Rozdział 21, werset 25. Nigdy nie było człowieka takiego jak Achab, który by się zaprzedał zło w oczach Pana, na które nalegała jego żona Izabel. Czy Achab jest najgorszy? Najgorsze? Ale co się tutaj dzieje? Następny werset. Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, włożył wór i pościł. Położył się w worze i poszedł. Wokół potulnie. Co robi ten facet? Tak, Achab żałuje. Mam na myśli to najnikczemniejszy facet, jaki żył w północnym królestwie, ten facet żałuje. Sprawdź to. Kiedy słowo pańskie doszło do Eliasza Tiszbity, ten zapytał, czy zauważyłeś? Jak Achab uniżył się przede mną? Ponieważ on się uniżył i nie sprowadzi nieszczęścia za jego dni, ale przyniosę je za dni jego syna.
Iz.
Achab oszczędzony? Achab jest oszczędzony, pokutował. Ten facet jest najgorszy, najbardziej niegodziwy. Osoba w Starym Testamencie. Ten facet żałuje i Bóg go oszczędza. To mnie przywraca. Niektórzy mówią, że w Starym nie ma zbyt wiele łaski Testament. Pytanie, czy to jest łaska? To jest łaska, ten facet właśnie zamordował Nabota. I dopuścił się tych wszystkich złych rzeczy, a jednak Bóg go oszczędza. Czy Stary Testament pełen łaski? Odpowiedź brzmi tak. Bóg jest łaskawy w obu testach, to prawda. Ten sam Bóg i Bóg oszczędza tutaj Achaba.
Machine translated by Google. 22.
Moja druga kwestia jest taka, czy jest możliwe, że w swoim życiu coś zrobisz? To tak źle, że powiesz, Bóg nie może mi tego wybaczyć? Pytanie, jeśli osoba żałuje, czy Bóg przebacza? Nawet jeśli to Achab, jest to absolutnie niewiarygodne. Więc Achab jest jak najgorszy z najgorszych, żałuje, Bóg mówi, nie sprowadzę nieszczęścia twój dzień. Daty, które warto znać. Oto kilka dat, które warto znać. To tylko kilka szybkich rzeczy i potem chcę uderzyć w coś innego. Dawid pochodzi z tysięcznego roku przed naszą erą, to proste. Oto nowy, Królestwo Północne zostaje deportowane do Asyrii, jaka jest stolica Asyrii? Niniwa, to terytorium Jonasza, to jest rok 722 PNE. Zapomniałem porozmawiać z wami o Samarytanach. Czy wiecie, kto są Samarytanie? Pamiętacie Jezusa i kobietę z Samarii? Północny. Królestwie, kiedy Asyria zabrała te 10 pokoleń, pozostawili biednych ludzi. Grunt. Następnie Asyryjczycy sprowadzili inne ludy i kazali im zawierać małżeństwa mieszane. Tych biednych Żydów. Zatem Samarytanie są mieszańcami stworzonymi przez Asyryjczyków, którzy zajęli większość klasy średniej i wyższej, tak naprawdę nie mieli klasy średniej, ale zabrali bogatych i inteligentnych, a pozostawili tylko biednych. Następnie sprowadzili inne grupy, które zawierały małżeństwa z Żydami i tymi ludźmi stali się Samarytanami. Dlatego Samarytanie są tak pogardzani w Nowym Testament, oni są mieszańcami. To Żydzi najniższej klasy, którzy zawierali małżeństwa mieszane z tymi ludźmi. Zatem Jezus w swoich czasach zetknie się z tym uprzedzeniem. Juda został deportowany do Babilonu w 586 RPNE, co jeszcze się wydarzy?
586 PNE?
Jakie jest najważniejsze wydarzenie? Świątynia zostaje zniszczona w 586 rok PNE. W 586 roku Juda zostaje wygnany do Babilonu, a świątynia zostaje zniszczona. Oto. Ostatnia randka. Oto cztery najważniejsze daty, o których chcę, żebyście wiedzieli w tym semestrze. Koniec Starego Testamentu, tak jak w przypadku Nehemiasza, a ja nazywam tego gościa Malachiaszem, ostatni z włoskich proroków. Ale on jest ostatnim prorokiem. Myśl dalej, Malachiasz. Teraz. Malachiasz kończy się w roku 400 przed naszą erą, zatem po roku 400 przed naszą erą proroctwa kończą się po roku 400 przed naszą erą. Proroctwo kończy się na Malachiaszu i co do czasów Jezusa? Około 400.
Machine translated by Google. 23.
Lata, nazywają to cichymi latami, kiedy pisane są apokryfy. Więc od Malachiasza 400 przed naszą erą aż do czasów Chrystusa, czyli w zasadzie wtedy, gdy istniały apokryfy pisemne. Jezus zbliża się do zera. Źle, ale tak czy inaczej, porozmawiamy o tym w Nowy Testament. Babilon był stolicą Imperium Nowobabilońskiego. Był stary. Imperium Babilońskie, znacie Hammurabiego, około 1750 przed naszą erą. Hammurabi jest stary babiloński król, ze szlirurami. Nadeszła Asyria, Asyria była wielkiego, a w roku 612 przed naszą erą Babilon zniszczył Niniwę. Potem Babilon odegrał pewną rolę. Nabuchodonozor i wszyscy ci goście, a potem Babilon stał się wielki dla Neo. Imperium Babilońskie, 612 do 539 przed naszą erą. Kto zatem przejął władzę po Babilończykach? Czy pamiętasz to? Cyrusa Perski. Pamiętacie Persów? Persowie weszli i wytarli. Poza Babilonem, to było około 539 roku przed naszą erą, 70 lat po pojawieniu się Żydów. Wygnani Persowie przychodzą. Kto przychodzi po Persach? Tak, Grecy. 300 Grecy pod wodzą Aleksandra unicestwiają Persów. Po Persach potem Grecy to co? A kto ściga Greków? Nikt. Rzymianie ukradli wszystko. Rzeczy od Greków. Przepraszam, mam złe zdanie o Rzymianach. Proroctwa mesjańskie, teraz przejdę do kilku proroctw. chce przejść. Niektóre proroctwa mesjańskie. Stary Testament wskazuje na Chrystusa, a ja po prostu chcę spędzić tę ostatnią chwilę, myśląc o niektórych z tych proroctw. Co jest? Pierwsze oczekiwanie na Chrystusa w Biblii?
Protoangelia.
Ten, który wyjdzie z nasienia niewiasty, która zmiażdży głowę węża. Prawidłowy. Od początku, po tym jak Adam i Ewa popadli w grzech, było oczekiwanie, że z nasienia niewiasty wyjdzie ten, który zmiażdży głowę węża, protoewangelia. Czym było przymierze z Abrahamem? Ziemia, ziarno, błogosławieństwo. Potomkowie Abrahama będą błogosławieństwem dla całego świata. To właśnie my. Jezus. Nadejdzie i Ewangelia rozprzestrzeni się po całym świecie, a my jak?
Machine translated by Google. 24.
Poganie zostaną wszczepieni w ród Izraela, w drzewo oliwne Izraela. Więc błogosławieństwa Abrahama dla całego świata ponownie czekały na Chrystusa.
Da.
Sprawa zawęża się jeszcze bardziej w przypadku Dawida, teraz o Dawidzie mówi się, że Mesjasz byłoby Ceo. Syn Dawida. Bóg zbuduje Dawidowi dom, dynastię. I że jego potomek zasiądzie na tronie swego ojca Dawida i będzie rządził. Na zawsze i na wieki patrząc na Jezusa jako Ben Dawida. Ben David oznacza Ceo? Ben oznacza syn Dawida, Ben David. Teraz będzie kolejny. Przeanalizujmy to. Malachiasz na końcu Biblii, na samym końcu jest o tym mowa. Pozwól mi. Po prostu ci to przeczytam. To ciekawe, ostatnie wersety Starego Testamentu kończą to sposób. Patrzcie, mówi rozdział 4, werset 5 Księgi Malachiasza. Patrzcie, poślę wam proroka Eliasza, zanim nadejdzie wielki i straszny dzień pański. Kiedy Jezus się ukazuje? W górę, czy pytali Jana Chrzciciela, czy jest Eliaszem? Zapytali go, czy jest Eliaszem, kim ma nadejść. Stary Testament powiedział im, że Eliasz przyjdzie przed wielkimi. I straszny dzień pański. Tak zakończył się Stary Testament. Teraz pozwól mi po prostu przejrzyj inne. Pytanie uczniów, tak i nie, Jezus powiedział, Jan Chrzciciel jest Eliaszem, jeśli ty usłyszę, ale Eliasz był na górze przemienienia. Mateusz 17:2, ale ja. Myślę, że odnosi się to bardziej do Jana Chrzciciela. To się komplikuje i porozmawiamy o tym to w Nowym Testamencie. Albowiem dziecię się nam narodziło i syn został nam dany, Izaj. 9 czerwca, co oznacza to brzmi jak, i należy nazwać jego imię, tak, przeczytam tylko to, bo. Nam narodziło się dziecię, nadano nam syna i rząd powinien to zrobić. Być na jego ramieniu. I należy go nazywać cudownym, doradcą, potężnym Bóg, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Ok, jest naprawdę źle, kiedy ty muszę przez to przejść w ten sposób. Skąd to wiecie, bo wiecie. Mesjasz handla. Mesjasz handla, przysięgam, że połowa pochodzi od Izajasza. Poważnie, Mesjasz handla jest niesamowity. Narodzi się dziecko i zostanie wezwane. Cudownie, będzie nazywany potężnym Bogiem, więc nie będzie to tylko zwykły występ.
Machine translated by Google. 25.
Dziecko, będzie go zwać Bogiem mocnym. A co opowiesz na to, cofnij stronę w księdze Izajasza, w rozdziale 7, wersecie 14 Izajasza. To. Mówi tak, dlatego sam Pan da wam znak. Dziewica będzie z dziecko i urodzi syna, i nazwiesz go jak?
Emanuelu.
Co oznacza Emanuel? Bóg z nami. Dziecko, które jest dziewicą, która chce począć i urodzić syna? Maryi, cytowanej w Nowym Testamencie. Micheasza 5:2, nie będę tego sprawdzał, to tam narodzi się Jezus. Betlejem w Judei. Kto urodził się w Betlejem przed Jezusem? Dawid. Zachariasz 9 mówi, że król przyjedzie do ciebie na ośle. Gdy? Czy Jezus tak robi? Jeździ na osiołku po mieście Jerozolimie, co czynią wszyscy ludzie mówią? Hosanna, Hosanna, synu Dawida, Hosanna synowi Dawida. Triumfalny wjazd Jezusa wypełnia rozdział 9. Oto jedno, które wszyscy znacie. Boże mój, czemuś opuścił ja? Kto to powiedział? Dawid. Dawid znający serce Boże. Boże mój, pisze psalm. Jezus, kiedy jest na krzyżu, cytuje Dawida, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dawid prawdopodobnie zobaczy Jezusa w przyszłości i tego typu rzeczy. Jest jeden fragment, na którym chcę zakończyć, a jest nim rozdział Izajasza 53, to jest piękne. Kiedy byłem młody, mój ojciec kazał mi nauczyć się tego na pamięć. Kto uwierzył naszej relacji i komu objawiło się ramię Pana?
On.
Wyrósł przed nim jak delikatny pęd, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał. Piękno lub majestat, które by nas do niego przyciągnęły, a w jego wyglądzie nie było nic, co opowinniśmy. Pragnąć go. Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i zaznajomiony ze smutkiem. Żydzi szukali Mesjasza ben Dawida, który przyjdzie i zrzuci jarzmo Rzymian, którzy zasiądą na tronie Dawida. Kiedy Jezus przyszedł, przyszedł jako Mesjasz, który odrzuci i zrobi to. Reguła? On nie przyszedł od tak i Żydzi zauważyli ten fragment i inne i powiedzieli, Biblia mówi nam o innym Mesjaszu i nazwali go Mesjaszem. Mesjasz ben Józefa, Mesjasz ben Dawida kontra Mesjasz ben Józefa.
Machine translated by Google. 26.
Czym jest Mesjasz ben Józef? Co się stało z Józefem? Został wprowadzony w więzienie. Mesjasz ben Józef jest cierpiącym i dlatego Żydzi mieli takie wyobrażenie ten Mesjasz ben Józef i ten Mesjasz ben Dawid. Tutaj jest opisany on. Był wzgardzony i odrzucony. Zaprawdę, on wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze smutki, a mimo to uważaliśmy go za dotkniętego przez Boga i pokonanego. Został przebity. Zauważyłeś, że przebita rzecz nawiązuje do krzyża? Został przebity dla nas. Występki, został zmiażdżony za nasze winy, kara, która nas sprowadziła. Pokój spoczął na nim i dzięki jego ranom jesteśmy uzdrowieni. Wszystko, co mamy, jak owce zbłądził, brzmi znajomo? Każdy na swoją drogę i Pan na niego włożył. Nieprawość nas wszystkich. Był uciskany i uciskany. Teraz spójrz na to w wersecie 9, przydzielono mu grób z. Niegodziwy w liczbie mnogiej, z niegodziwymi, liczba mnoga, gdyby w jego śmierci było więcej niż jeden. Którzy byli źli po obu jego stronach? Czy liczba mnoga niegodziwa i bogaci? Liczba pojedyncza w jego śmierci. Czy dokładnie to samo przydarzyło się Jezusowi? Bezbożni liczba mnoga po obu stronach, a po jego śmierci bogacz, kto był bogaty po jego śmierci? Czy pamiętasz, jak Józef z Arymatei dał Jezusowi swój grób? Był bogatym człowiekiem, które zapewniło Jezusowi. Zatem jest to grana bogatych, liczba pojedyncza, i z niegodziwy, liczba mnoga, to jest absolutnie niesamowite. Zatem ten fragment księgi Izajasza 53 jest absolutnie wspaniały i mówi nam o czym? On poniósł nasze winy. Nazywamy to zastępczym odkupieniem, którego dokonał Jezus, zastąpił nas. On poniósł nasze grzechy i w jego ranach jesteśmy uzdrowieni. To mój ostatni slajd. Posłuchajcie tej piosenki Joy to the World. Miałem zamiar zaśpiewać, ale dzisiaj nie mogę. Raduj się światu, Pan przyszedł, niech ziemia. Przyjąć swego króla. Cały Stary Testament zmierza do tej ziemi. Przyjmując swego króla. Niech każde serce przygotuje mu pokój, a potem niech niebo i przyroda śpiewa, niech niebo i przyroda śpiewają, niebo i przyroda śpiewają. W tym miejscu musimy zakończyć ten kurs, w tym miejscu go zakończymy. Radość na świat przyszedł Pan.
Machine translated by Google. 27.
Przepisane przez Alanę Noutarą. Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta.